Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, jak w każdy poniedziałek, i bierzemy teraz na tapetę koszykówkę i koszykarzy z Telemetu NAIBC Zielona Góra. Mistrzowie Polski niestety na do widzenia rundzie zasadniczej przegrali z polskim cukrem Toruń 74-83 i tak jak w kilku meczach co najmniej w ostatnich miesiącach zrobili właściwie to samo, co już widzieliśmy. Co widzieliśmy chociażby trochę ponad tydzień temu z Turowem z Zgorzelec, czyli po prostu najpierw zagrali świetne zawody, świetnie trafiali, mieli wysoką skuteczność. Ta skuteczność to było 60% w pierwszej połowie, a później jak im się skuteczność skończyła, jak troszeczkę mocniej stanął polski cukier Toruń, jak był bardziej zaangażowany, jak już zagęścił strefę podkoszową, z której czy to Sawowicz, czy Dragicewicz zdobywali mnóstwo punktów w pierwszej połowie, to się nagle Stelmet rozkleił i okazało się, że jak już skuteczności nie ma, to nie ma pomysłu właściwie na atak, to nie ma specjalnie pomysłu na obronę, zresztą jeśli chodzi o tą obronę, to w pierwszej połowie teoretycznie daliśmy sobie rzucić tylko 33 punkty, natomiast w drugiej połowie to już było 50 punktów rzuconych przez drużynę gospodarzy i to już dramatycznie wyglądało. To już nie pierwszy raz Telemet pokazał, że jak się rozklei w ataku, no to rozkleja mu się również później zupełnie obrona. W obronie jeden z drugim, mówię o naszych zawodnikach, patrzą na siebie, pomocy nie ma za bardzo i to wszystko się tak jakoś rozlepia, rozszczepia, rozbija na atomy i nie ma gościa w tej drużynie, który mógłby to złożyć. Łukasz Koszarek, no próbuje, ale niestety forma chyba też nie najwyższa. James Florence próbuje ten zespół jakoś poderwać w ostatnich meczach, rzuca czasami szalone rzuty, czasami szalone wejścia robi pod kosz. Playoff się zbliża, może Florence, tak jak w zeszłym sezonie na playoffy, na finały szczególnie rzeczywiście pokaże najwyższą formę, natomiast na razie takiego gościa, jak mamy w drużynach przeciwnych, wczoraj, nie wiem, no Glenn Cossi, wiadomo, niby mu nie szło, ale jak już trzeba było, to w odpowiednim momencie trójkę trafił. Jak graliśmy z Turowem z Zgorzelec, to Cameron Ayers załatwił nas również. No jak popatrzymy na mecze startu Lublin, wiadomo, Washington i Lewis te drużyny ciągną. U nas to wszystko się rozkłada na wielu graczy, to fajnie, że mamy tak dużo tych graczy, natomiast są takie mecze i jest ich niestety sporo, kiedy nie ma jednego czy dwóch liderów tej drużyny, którzy mogliby właśnie szarpnąć w najważniejszych momentach i niestety zdecydowanie w Toruniu takiego nam lidera zabrakło i między innymi dlatego myślę przegraliśmy. Co na konferencji prasowej po meczu? No posłuchajcie trenera Andrzeja Urlepa. To jego ogólna wypowiedź na temat tego spotkania.
Po pierwsze gratulacje dla Torunia. Myślę, że zagrali bardzo dobrą drugą połowę. Był mecz, w którym widzieliśmy dwa obrazy w pierwszej połowie. My dominowaliśmy, niestety tam w końcówce popełniliśmy parę błędów, że skończyliśmy tylko, myślę, że 13. Prowadziliśmy już prawie 20, 19 prowadziliśmy. Jakby zabrakło tej koncentracji w drugiej połowie, od razu w pierwszych dwóch akcjach rzucili nam dwie trójki. Powtórzyło nam się to, co było w Zgorzelcu. Niestety później zawodnicy za bardzo skoncentrowali się na sędziach zamiast na grze i przez to przegraliśmy mecz.
Słyszeliśmy to już nie po raz pierwszy w tym sezonie, właściwie powtórka z rozrywki, chociażby po Turowie Zgorzelec, jak już tak ostatnie mecze przypominamy, to dokładnie to samo mówił trener Andrzej Urlep. Podpytywałem Urlepa, jak to było z tą strefą podkoszową, czemu to później już tak nie szło, czy to my luźniej zagraliśmy, czy Toruń znalazł jakiś sposób na nasz atak. No trener Urlep właściwie powtórzył to samo, co w tej pierwszej wypowiedzi. Trzy, przypominam, przewinienia techniczne z Telemetu w tym meczu, Mokros, Dragicewicz i Koszarek, szczególnie sfrustrowany chyba Łukasz Koszarek, który kopnął piłkę nogą. W pierwszym momencie podczas meczu tego nie widziałem, później na powtórkach już to było widać. No nie przystoi kapitanowi, tak to ujmijmy. Natomiast jeszcze trenera Urlepa próbowałem zapytać, jak ocenia w ogóle te wszystkie swoje miesiące od przyjścia do końca rundy zasadniczej. Nie chciał odpowiedzieć na to pytanie. To zapytałem go, w jakiej jest formie w tej chwili Stelmet i czy to wszystko szło w ostatnich tygodniach w dobrym kierunku.
Pokazaliśmy parę dobrych rzeczy, ale niestety też słabych, także musimy się skoncentrować na dobrych, eliminować słabe i zagrać play-offy.
Czyli właściwie banały musimy wyeliminować. To, co złe, zrobić to, co powinno być i zagrać dobrze w play-offach. Proste, prawda? Natomiast bardziej szczegółowo nie da się ostatnio doprosić trenera o analizę gry jego zespołu. Poprosiłem o analizę tego, co się wydarzyło wczoraj i w ogóle Stelmetu w tym momencie, Łukasza Koszarka, więc teraz kapitan Stelmetu NIBC w Zielona Góra.
Najpierw o dzisiejszym meczu. Niech pan powie, po raz kolejny sytuacja się powtarza. Dwa oblicza Stelmetu. Najpierw świetne oblicze, a potem koszmarne. Nie wiem, cały czas zastanawiam się, czy pytać, co się stało. Dobra, zapytam, co się stało znowu dzisiaj.
Nie wiem, jak przestajemy grać w ataku, to po prostu obrona siada i też w obronie tracimy dużo punktów. Więc po prostu nie ma pomysłu, jak wyjść z tego, jakby z tych minut, gdzie nie możemy coś trafić. Nie ma pomysłu.
Nie ma pomysłu na parkiecie, czy z ławki nie ma pomysłu?
No, myślę, że jak nie zdobywamy, to ani nie ma tu, ani na parkiecie, ani jakoś mamy problem z tym, żeby normalniej. Niemniej jednak nawet jak nie idzie w ataku, to musimy grać w obronie i to najczęściej po prostu powoduje, że po prostu szybko wracają z nami do meczu, za szybko. Męczymy się 20 minut i nie szanujemy swojej pracy.
Nerwowo też nie wytrzymujecie? Czy dzisiaj Dragicewicz, Koszarek, Mokros, przewinienia techniczne, to frustracja w związku z tym, że tak źle zaczyna iść, czy rzeczywiście dzisiaj pretensje do sędziów?
Nie, no na pewno fakt, że źle nie trzymaliśmy dzisiaj emocji, to też był taki błąd, że po prostu za dużo zajmujemy się nie tymi sprawami, trzeba grać i nie patrzeć, po prostu trzeba kontrolować to, co możemy kontrolować, więc to akurat błędy nasze.
Koszarek kopie piłkę, to aż dziwne, co?
No, to nie powinienem się tak zachować i przepraszam, także to na pewno no nie powinno się zdarzyć.
Wiem, że mało czasu, ale okej, spróbuję. Czwarte miejsce tego Stelmetu, jak te ostatnie miesiące podsumować, jak co powiedzieć o waszej formie na początku play-offów? Za 4 dni właściwie te play-offy się zaczynają, no, ale za chwilę.
Na pewno to jest najgorszy sezon zasadniczy, odkąd jestem w Stelmecie, więc to 5-6 lat. No i na pewno w tej play-offy wkraczamy z dużą niewiadomą. Także Rosa, pierwszy rywal, bardzo ciężki, najtrudniejszy chyba z tych. No i zobaczymy. Od czwartku zaczyna się nowe granie.
A ewentualny drugi to Anvil wychodzi. Czyli tą drabinkę to macie niezłą.
Krok po kroku, najpierw Rosa.
A pan wierzy w mistrzostwo?
Oczywiście.
Wielka niewiadoma, mówi Łukasz Koszarek, ale w mistrzostwo wierzę. Mam nadzieję, że to ostatnie zdanie to nie tylko urzędowa wiara. A co mówi Jarosław Mokrosz o tych playoffach, które się zaczynają?
Panie Jarku, w jakiej pan uważa dyspozycji ruszacie do playoffów? Jak to określić? W jakim punkcie jest w tej chwili Stelmet? Wygrana z Anvilem, z liderem 4 dni temu. Dzisiaj porażka tutaj po jak zwykle niejako świetnej pierwszej połowie i słabiutkiej drugiej. Jak ocenić to, co w tej chwili Stelmet sobą prezentuje?
No, podsumujmy dzisiejszy mecz, bo to, tak jak pan mówił, pierwsza połowa bardzo dobra, koncentracja no, w obronie, dobra selekcja rzutowa w ataku. Druga połowa, przestaliśmy trafiać, wyszliśmy bez głów, zaczęliśmy szukać gdzieś jakichś fauli u sędziów, zaczęliśmy się kłócić z sędziami, to był nasz główny, uważam, problem w drugiej połowie i oczekiwa koncentracja, toru się napędzał, my nie trafialiśmy, nie broniliśmy i tak się skończył mecz porażką.
A to uważam, pan mówi o tym meczu, to mam to jako waszą zasadę, że tak bywa, że rozpędza się Stelmet, a potem bzzzt w dół.
Nie. Teraz mam nadzieję, że to wszystko grubą linią trzeba odznaczyć i zaczynałem play-offy trzy dni, żeby głowę troszkę wyczyścić. Przestać się skupiać na sędziach, skupmy się na swojej robocie, na swojej grze. Przy presji też nie możemy się gotować i szukać gry 1-1, musimy grać cały czas zespołowo i ja jestem dobrej myśli i wierzę w nasz zespół.
A czemu ten zespół się tak w takim razie rozpala, rozkleja?
Nie rozpada się.
Rozpada się w sensie tych drugich połów, tak? Boisk Gorzelec 2 tygodnie temu, pamiętam.
No, że było też parę, że pierwsze połowy słaba, a drugie żeśmy wracali, także mówię play-offy, już mówię to od dawna. Mm-hmm. Play-offy to są swoje zasady i myślę, że u nas jest tylu zawodników doświadczonych, którzy są wciąż głodni i wiedzą, jak sobie radzić z tą presją, kiedy gra jest o coś i uważam, że ta głowa będzie przez 30 minut.
A Rosa Radom to pasujący wam przeciwnik?
Pamiętam mecz u siebie, też mecz można powiedzieć bezobronny, bo grałem po 100 punktów do 100 punktów przegrany, także mamy przewagę parkietu i trzeba u siebie wygrać wszystkie mecze i tam wygrać jeden i zakończyć tę serię. Uważam w szybki sposób, jak będziemy chcieli zrobić, żeby mieć jak najwięcej czasu już na tę generację. Myślę, że jak najbardziej zespół do pokonania i I co ma zmienić
więcej? No nie wiem, czy to jest, no, ale czy to jest silna drużyna, bo tak dziwnie w tym sezonie Rosa. Też chimerycznie trochę, tak? Słabo a zaczęła, też... potem mocny okres, teraz właściwie nie wiem, jak ocenić.
Tak, też długo szukała swojego rytmu i też trzeba przyznać, że na początku tam dużo porażek miała. A wróciła do gry, to jest raczej ofensywny zespół, tam przewodzi Michał Sokołowski, Inga Zajca też jest w dobrej formie, Harrow. Także tam jest kilku groźnych graczy ofensywnie i trzeba się na nie skupić i mówię, tych playoffów nie będziemy wygrywali atakiem, tylko tą obroną i musimy zacząć zatrzymać zespoły na 70 punktach.
Obrona. Jak to się dzieje, że w obronie liczyliśmy na to, że Andrzej Urle, mak obrony sprzed lat, przyjdzie i ta defensywa będzie grała tak jak grać powinna, tak jak mistrz powinien w niej grać, a tylko przez miesiąc tak ten zespół grał i z jednej i z drugiej strony parkietu, czyli dobrze, a potem to wszystko się zupełnie posypało. Przed meczem w Toruniu rozmawiałem z jednym z zawodników polskiego cukru i on sugerował to, co też niektórzy mówią, że przyszedł Urlep, to się wszyscy przestraszyli, że nowa miotła przyjdzie, no a potem nowa miotła nie usunęła nikogo, dobrze pograli przez miesiąc i rączki później opuścili i ponownie wrócił jakiś taki marazm i to ciągle nie jest, mówi ten koszykarz, z którym rozmawiałem, ten Stelmet, jaki w poprzednich latach widzieliśmy. My tu gadu ze swoimi do tej pory, to porozmawiajmy teraz z kimś od przeciwnika. Karol Gruszecki, Polski Cukier Toruń.
Karol Gruszecki, Polski Cukier Toruń. Z drugiego punktu widzenia teraz z panem będę rozmawiał o zawodniku Stelmetu. Pytałem, jak to się stało, że się tak rozkleili. To was zapytam, jak to się stało, że wy się tak skleiliście, tak? Czy to wy coś nagle znaleźliście na Stelmet, czy Stelmet taki rozlazły wyszedł na drugą połowę, że łatwo go było grać?
Wydaje mi się, że w pierwszej połowie zupełnie nie graliśmy naszej koszykówki i strasznie można powiedzieć tak niechlujnie w ataku i w obronie, jak to trener ładnie w szatni nam też powiedział, że po prostu mało agresywnie, nie rzucaliśmy się na piłki, nie zbieraliśmy, także w drugiej połowie wyszliśmy zupełnie inną energią.
No ale 19 punktów odrobić, to już się zaczęło właściwie za odrabianie w pierwszej, prawda, pod sam koniec. 19 punktów do mistrzów Polski.
Tak, natomiast jeżeli Damian Jeszkę trafia takie rzuty z każdej pozycji, to troszeczkę łatwiej jest wrócić do gry. I co mam powiedzieć, rzeczywiście krok po kroku odrabialiśmy, w tej trzeciej kwarcie szczególnie mocno przycisnęliśmy i już myślę, że w czwartej kwarcie w końcówce udało nam się kontrolować to spotkanie.
Nie opadły wam ręce, tak? To jest trochę tak w tej chwili, że Stelmet to jest taka drużyna, że może prowadzić, a da się ją dogonić i wszyscy mają tego świadomość, że ma swoje słabości i trzeba z nimi grać przez pełne 40 minut, a nie załamać się przy takiej stracie nawet?
Myślę, że nie jest to ten Stelmet z wcześniejszych lat, gdzie dominował tą ligę w tym sezonie. Zresztą wszystkie, że ta liga jest tak wyrównana, co pokazały dzisiejszy dzień. Tak? Do ostatnich minut nie było wiadomo, jakie będą pary w playoffach, kto się załapie. Także myślę, że w tych playoffach może to być, też być dużo niespodzianek. No i zobaczymy, co będzie dalej.
To niech pan się wcieli w rolę eksperta i powie mi o ćwierćfinale Stelmet Rosa. Jak pan obstawia, jak to może wyglądać?
No wiadomo, Stelmet w playoffach zawsze będzie faworytem, także co by się nie działo, jak źle by nie grali, to wiadomo, że przystąpią do tego spotkania jako faworyt na pewno, ale natomiast Rosa też jest w dobrym rytmie i się nie poddadzą. Chyba też Rosie się udało wygrać w Zielonej Górze w tym sezonie, także że pojadą z dobrym nastawieniem, natomiast jak to się ładnie mówi, Stelmet jest team to beat, tak? Czyli ich trzeba pokonać mistrza, bo mówię, oni dominują zawsze, także zobaczymy, co będzie w następnej serii.
A ja pana jeszcze pociągnę, a problemy Stelmetu według pana na podstawie tego meczu i całego scoutingu, który oglądaliście?
To całe szczęście nie mój problem już, także...
Tak nie, no grał pan przeciwko temu Stelmetowi, to wie.
Zgadzam, no, na pewno powiedziałbym więcej, jakbyśmy trafili na Stelmet w następnej rundzie, natomiast teraz chłopaki na pewno mają podróż, są to doświadczeni zawodnicy, oni dokładnie wiedzą, jaki jest teraz czas, jak muszą grać w tych playoffach, mówię, to jest zupełnie inne granie. Zawodnicy, którzy wygrywają te mistrzostwa czy medale od wielu, wielu lat, także myślę, że oni będą przygotowani na playoffy.
A pan powiedział o tym Stelmecie, że rzeczywiście to jest inny zespół niż w poprzednich latach. Najsłabszy zespół Stelmetu, jeśli chodzi o ostatnie sezony?
To się okaże na koniec sezonu. Może być tak, że zdominują playoffy, przejdą tak 10-0 i
nagle...
Zobaczymy. Ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Nie oglądamy ich aż tak dużo spotkań, natomiast pokazali w Lidze Europejskiej, w Champions League, że mają jednak jakiś tam ten przełącznik i potrafią się spiąć na jakąś serię spotkań i no, oby tak nie było. Oby tak nie było. pozdrawiam chłopaków, życzę im jak najlepiej.
Ale chętnie by pan chciał, żeby odpadli jak najszybciej, tak?
Ale nie mówię, że jak najszybciej, natomiast mówię, my też o coś tam walczymy i także zobaczymy, kto wygra na koniec sezonu.
Prawda jest taka, że walczycie o złoty medal w tym sezonie.
A ja myślę, że każda drużyna, która awansowała do playoffów, walczy o złoty medal, bo ta liga jest tak wyrównana, także ciężko, naprawdę ciężko przewidywać, jak te pary się poukładają dalej.
Ciekawe, kto w Stelmecie trzyma ten pstryczek, elektryczek, który może spowodować, że ta obrona zagra na pełnych obrotach, na wyższych obrotach niż do tej pory i Stelmet przez pełne 40 minut zagra dobry mecz. A teraz niejaki Przemysław Karnowski, reprezentant Polski, ten potężny gracz pod halą rozmawiał z naszymi zawodnikami, uśmiechu było co niemiara, bo to w końcu reprezentant Polski, znają się znakomicie z parkietów, no to spróbowałem go podpytać, jak on to wszystko widział, co się działo w arenie Toruń.
Po raz kolejny zobaczyliśmy dwa oblicza Stelmetu Zielona Góra. Jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia?
Myślę, że mecz był bardzo atrakcyjny dla kibica, ponieważ na początku Stelmet wyszedł na wysokie prowadzenie, ale Toruń naprawdę walczył ciężko, ale wydaje mi się, że takie mecze tak naprawdę napawają optymizmem przed playoffami, bo będą to dobre mecze i wydaje mi się, że taki mecz nauczy trochę Stelmetu, żeby pilnować tej przewagi.
Czy nauczy pokory? Czegoś takiego?
Pokory nie, bardziej żeby tej przewagi pilnować, ponieważ jednak, nie wiem, było chyba 17...
19 nawet pewnie.
W pewnym momencie, więc wydaje mi się, że żeby jeszcze... Nie, Toruń chyba 7 prowadzi, 9 w pewnym momencie wrócili, no to jest 30 punktów różnicy, więc myślę, że tutaj Łukasz Koszarek się tym zajmie.
Okej, ale niech pan powie, jak to możliwe, że tak doświadczony zespół się rozkleja i się skleić nie może?
To już nie jest do mnie pytanie, to już jest pytanie do chłopaków.
A jak pan ocenia szanse zespołów na mistrzostwo? Te play-offy czwartek się zaczynają, taka wielka czwórka jest tutaj, myślę, tak, Stelmet, Cukier, Anvil i Stal, a kogo pan postawił od góry do dołu?
Ciężko powiedzieć, no myślę, że Filip teraz na mnie patrzy. Nie, no myślę, że może być podobny finał, tak jak było w zeszłym roku, więc myślę, że to bardziej rozbije się właśnie o tych meczach, gdzie ta wielka czwórka gdzieś tam w półfinale się pospotyka i jak to się tam będzie załatwione.
Czyli przewiduje Przemysław Karnowski, że wielka czwórka przejdzie spokojnie przez ćwierćfinały i dopiero półfinały. Stelmet Anvil i Stal Ostrów Polski Cukier zdecydują o wszystkim, prawie wszystkim oczywiście, bo to jeszcze zostanie finał. Chwila przerwy od koszykówki, a potem wracamy. Właściciel Stelmetu u nas na rozmowie.
Dogrywka. Reklama. Beton, ale bezpartyjny. Concrete Cossack. Agnes Mod. Motocykle to nasza pasja. Jeśli twoja również, to przyjdź do nas. Oferujemy kaski, odzież i akcesoria motocyklowe renomowanych firm. Zawsze doradzimy. Agnes Mod. Sklep dla motocyklistów. Zielona Góra, Waryńskiego 1A naprzeciwko Medyka. www.dlamotocyklisty24.pl. Telefon 605 40 49 40.
Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß.
A przepraszam, a można jaśniej? Tak jakby wie pan, czarno na białym.
Ja, natürlich. Promocje czarno na białym. Tylko w Oplo. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego.
No tak, Opel. I wszystko jasne.
Autoryzowany salon Opel w Jałkowscy zaprasza. Zielona Góra, trasa północna 12A. Telefon 68 320 13 32.
Po reklamie.
Dogrywka.
No to jesteśmy w siedzibie Stelmetu NIBC Zielona Góra. Dzisiaj wczesnym popołudniem byłem u Janusza Jasińskiego, właściciela Stelmetu, i próbowałem od niego, brzydko mówiąc, wyciągnąć, co on sądzi właściwie na temat tego Stelmetu. Czy się niepokoi grą Stelmetu, tą zmiennością, tą chwiejnością, i z czego to właściwie wynika, i czy ta drużyna umie bronić, czy jej się nie chce bronić właściwie, jak może być w playoffach, czy się boi, to nie zapytałem, czy jest zaniepokojony tym, co się dzieje i zaniepokojony tym, co może dziać się w playoffach. A więc Szosaki Sielińska, Stelmet NABC Zielona Góra i Radio Zielona Góra w rozmowie z właścicielem.
No to co, to ja narzekam na początek w takim razie, tak? Czwarte miejsce Stelmetu po rundzie zasadniczej, 21 zwycięstw, ledwie 21 zwycięstw. Jak na mistrza Polski, to powiem szczerze, wygląda słabo. Gra wygląda tak, że zespół jakoś tak w ostatnich tygodniach potrafi zagrać genialne minuty i nagle się rozkleja totalnie. Jakoś tak nie napawa to optymizmem przed playoffami. Pan myśli, że nastąpi czarodziejska różdżka,
stuknięcie czarodzieja i zmieni się ten zespół, czy też niepokój u pana?
Na pewno nie nastąpi takie kliknięcie samo z siebie, tak? Jeżeli w życiu coś kiedyś nam zaskacza, to są jakieś elementy, tak? Które albo nas do tego zmuszają, albo nam sprzyjają. Myślę tak, że nie ma co diabelizować i nie ma też się co pocieszać, tak? Jesteśmy w trudnej sytuacji, no bo z czwartego miejsca startowaliśmy tylko raz, chyba gorzej to było, bo z szóstego miejsca, o ile pamiętam, startowaliśmy do brązowego medalu, tak, w 2012 roku, więc jest to gorszy wynik niż przez ostatnich 4 czy nawet 5 sezonów w rundzie zasadniczej. Z drugiej strony, no, praktycznie mieliśmy szansę de facto na trzecie miejsce, tak? Trzecie, czwarte dla mnie to już nie ma różnicy. Sądzę, że najważniejsze jest pierwsze, drugie. To są te dwa miejsca, które dają premię w półfinale. I w związku z tym tego się nie udało uzyskać przez głupie, czasami trochę może być nieszczęśliwe, ale jednak przegrane w kilku meczach kilkoma punktami. Mogę powiedzieć, że no, koszykówka jest takim sportem, że ze zwycięstwa do przegranej czasami jest jeden rzut i to jest kwant jednej setnej, czy 1%. W związku z tym nie diabelizowałbym tego, że jak wygramy jednym meczem, to jest jednym punktem jedno zwycięstwo, a przegramy jednym, to jest wielka porażka. Jeżeli można powiedzieć za ten ostatni tydzień przed tym, no to bardzo dobry mecz w Anwilu, na bardzo trudnym terenie, przy pełnej hali, przy dosyć dużym dopingu chłopcy wytrzymali i wygraliśmy ten mecz. W Toruniu przy bardzo dobrym początku, niestety podobny scenariusz jak w meczu z Turowem, tak, szybko stracone punkty, potem brak wiary chyba w tą swoją gwiazdę szczęśliwą, no i w sumie przegrany mecz, w sumie przegraliśmy chyba 10 punktami, a tak naprawdę to mecz do ostatniej minuty był na styku, tam te techniki się posypały, głowy się zagotowały, także ja na to nie patrzę. Mecz był do ostatniej minuty do wygrania. No więc w związku z tym myślę, że to też nie jest tak, że klęska wielka w Toruniu. Torun dzisiaj gra bardzo dobrze. Wygrał ostatnich ileś meczy, dobrze się zaprezentował, wygrał także z Anwilem. Więc mogę powiedzieć, graliśmy taki mini, nazwijmy to, przedsmak co najmniej półfinałów albo finałów, który przegraliśmy, tak się zdarza. Na pewno nie jest to dzisiaj drużyna, która ma przewagę nad konkurencją, tak jak miała w roku poprzednim czy latach poprzedzających. Zatarła się bardzo mocno różnica pomiędzy pierwszą czwórką, a nawet, mi się wydaje, pierwszą ósemką. Myślę, że i Anvil nie jest spokojnie grający z ósmą drużyną i Ostrów grający z siódmą. Wszystko się może zdarzyć i może się okazać, że z czwartego miejsca będziemy mieli przewagę parkietu w każdej następnej rundzie, tak? A może się zdarzyć tak, że odpadniemy w pierwszym.
To nie powinniśmy mieć takiej przewagi? Play-offie. Z takimi nazwiskami, z takimi zawodnikami? Czy może te nazwiska, to nazwiska nazwiskami, a bronić się mało komu chce?
To znaczy ja myślę, że tu nie obrona jest większym problemem.
A punkty?
No wie pan, stracone? Co, no, równie dobrze może powiedzieć w drugą stronę, tak? No jeżeli wynik jest na styku, no to znaczy się, że druga drużyna też nie broniła, to nieprawda. Szczecin na przykład to jest drużyna, która bardzo dobrze broni, a też straciła około 100 punktów w Zielonej Górze. Więc w związku z tym, nie, ja myślę, że...
Jaki jest problem tej drużyny? Wczoraj Łukasz Koszarek powiedział w wywiadzie coś takiego, że jak się ta drużyna, jak tej drużynie przestaje iść, to nikt ani w zespole na parkiecie, ani na ławce nie ma za bardzo pomysłu, jak to zmienić.
Znaczy, myślę, że to jest typowa sytuacja, kiedy brak jest jednoznacznego lidera. Teraz czemu tego lidera nie ma? Bo może jest ich za dużo. Tak, jak mówią, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. No i to jest trochę tak, że tych liderów jest za dużo, w sensie takim, że jeden nie chce się podporządkować drugiemu. Myślę, że jest na pewno i zawodnicy zdają sobie sprawę ten okres, kiedy trzeba, jak ja to mówię, to jest ten money time. Ten money time przyszedł i kiedy trzeba poświęcić swoje własne statystyki, swoje własne gdzieś tam poglądy, swoje własne odczucia na rzecz drużyny. I jeżeli ta drużyna nie wygra, to tak naprawdę najwięcej przegrają zawodnicy, którzy w niej są, tak? No bo każdy z nich ma kilka rzeczy jeszcze w życiu do odrobienia i każdy chce albo grać tutaj na wysokim poziomie w przyszłym roku i jest tą drużyną związanych, albo będzie szukał następnego kontraktu, więc ja myślę o to, że oni będą chcieli walczyć, to jestem spokojny. Myślę, że dużo jest niesprawiedliwych opinii, że im się dzisiaj już nie chce. Ja myślę, że im się chce.
Czyli nie mówię, że grać, tylko bronić pytanie. Czy ta drużyna potrafi bronić w tej chwili?
Wydaje, że potrafi bronić. Ja wiem, że oczywiście jak ktoś nie rzuca, to słabo rzuca, a jak pierwsza połowa chociażby tego meczu, tak? Z tego co pamiętam, to zatrzymali ich na
33
punktach, czyli to jest całkiem dobry wynik. Gdyby spojrzeć na perspektywę meczu, to dawało około 60 punktów, czyli to można powiedzieć na poziomie Saszy Filipowskiego. Natomiast niestety w drugiej dali się rozszaleć, dali nasz... Wie pan, to jest też tak.
I znowu nie było pomysłu dokładnie, tak jak w tym Zgorzelcu, na przykład to samo. Tamci pach, a my się rozklejamy jak dzieci.
Powiem brutalnie, nie do końca. To ja myślę, że to nie należy patrzeć na rzeczy bardzo prosto, tylko w każdym sytuacji jednak trzeba zadać sobie trud i rozebrać to na pewne czynniki i dopiero potem przychodzi analiza, tak? W pierwszej połowie mieliśmy bardzo dobrą skuteczność, dużo rzutów wpadało, jak dużo wpada, to długo się organizuje powrót, długo się organizuje atak, w związku z tym jest czas na powrót. Jak ta skuteczność się pogorszyła, rzuty nie wpadały, odbijały się, były szybka tranzycja, ta praktycznie drużyna w Toruniu jest mocno ustawiona na szybki atak, jest kilku zawodników do biegania, w związku z tym napędzają tą piłkę, więc nie jest, ta obrona nie jest w stanie nasza, może też właśnie przez wiek wrócić w takim tempie, no więc w związku z tym ma to swoje konsekwencje, ale czy to znaczy, że im się nie chce, czy to jest kwestia jednak też pewnych ograniczeń, więc no można tutaj tych zawodników...
Dzisiaj... No, mamy słabych defensorów po prostu, może nie to, że się nie chce.
Nie chodzi o to. Ja taki mam swoje porównanie z ostatniej soboty, tak? Kiedy kupiłem taką fajną ławeczkę w sklepie i zacząłem ją skręcać. Na początku mi szło bardzo dobrze. Po godzinie czasu, nie dość, że się mocno spociłem, to jeszcze te śrubki, które na początku mi tak fajnie wchodziły, potem wchodziły coraz gorzej i coraz słabiej. No chodzi.
Ale skręcił pan ją?
Skręciłem na końcu, przyszła żona i mi mentalnie pomogła, o tak bym powiedział. Bo może bym się na końcu poddał i powiedział nie, a teraz może sobie usiądę.
To ja teraz będę z panem przełożę to na koszykarzy, to gdzie jest żona, która by mentalnie pomogła tym koszykarzom na boisku?
I to jest chyba, mi się wydaje, główny temat, że jak jest dobrze, jak nam to skręcanie śrubek wchodzi i każda następna jest tylko formalnością, to jest ok. Natomiast jak jesteśmy słabsi, jak już nie mamy tej dyspozycji, tej obrony nie ma, to już nie ma tego powrotu, już nie ma tej koncentracji. Wtedy tracimy dużo więcej punktów.
Wtedy żona, czyli Urlep, powinien pomóc Januszom skręcić
tą
ławeczkę, tak?
To pan powiedział, czy to powinien być Urlep, czy to powinien być właśnie taki lider drużyny, lider, który weźmie na siebie. Takim liderem może być
James. Wydaje się właśnie, że mają, James, że mają charaktery wszyscy, tak? Tylko jakoś...
To może być James Florence, tak? To może być zawodnik, który weźmie na siebie i...
Lider killer, tak? Coś w tym rodzaju, tak?
W każdej drużynie, niech pan zobaczy. Końcówki, jak patrzyłem ostatnio, 3 dogrywki, czy to w Lublinie, czy gdzieś... Dwóch zawodników grało, a reszta się patrzyła, tak? Mm-hmm. I jeden wjeżdżał pod kosz, drugi. To było kosz za kosz. To był Louis z Washingtonem i to był Almeida bodajże z Clintonem.
Z Kosleje biorą, tak? Na siebie.
Mm-hmm. No dokładnie. Więc w związku z tym tego właśnie mi się wydaje w naszej drużynie nie wyklarowało. Są zawodnicy, którzy mają potencjał na to, żeby być liderem, ale z różnych powodów, może trochę sezonu, może trochę zmian, może trochę kontuzji. Nie ma, pamiętajmy, Tomasa Akelatiego, który był tym spinającym i każdy, kto wie, jak ta drużyna funkcjonowała, wie, że brak Tomasa Akelatiego jest niepowetowaną stratą na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o mentalność tej drużyny. Jak ktoś sobie przypomni nawet zeszły sezon, kiedy nam się waliło, to kto rzucał te troje, które przełamywały mecz? To on. Był on i to był Florence, tak? Mm-hmm. No więc w związku z tym naprawdę drużyna to jest zespół indywidualności i my to dzisiaj mamy. Natomiast my zdobędziemy w tym roku mistrza Polski, jeżeli uda nam się, i trenerowi wyłuskać tych, którzy dzisiaj mają tą siłę, żeby tymi liderami być, i za nimi podążą inni, którzy ich wspomogą.
To pan wybaczy, to długo ich wyłuskujemy, tak?
Wie pan co, no bo to tak niestety jest. W tamtym roku też długo wyłuskiwaliśmy, bo pamiętam, że w połowie roku chcieliśmy Florensa wyrzucić, a na koniec został MVP finałów i przedłużyliśmy z nim kontrakt na następny sezon. No niestety to tak jest. Myślę, że będziemy mieli ten problem wahliwości jeszcze co najmniej przez pierwszą fazę. I powiem brutalnie, jak ją przejdziemy, to będziemy mistrzami. Jak jej nie przejdziemy, to skończymy na 8 miejscu. I tutaj bym powiedział, jest najważniejsza kwestia, że nie ma czasu i nie ma, że tak powiem, też pierdulacji. Myślę, że my jako team, jako zawodnicy, trenerzy, ale także cały świat koszykarski w Zielonej Górze, musimy zdawać sobie sprawę, że dobiegła końca pewna epoka.
A ja tego ale, nie, bo pan przygotowuje, mam wrażenie, że może się ten sezon nie skończyć mistrzostwem od pewnego czasu.
Ja nie przygotowuję, bo ja w tamtym roku już czułem, że się kończy ta epoka. I może zdobycie mistrzostwa Polski w tamtym roku trochę nas zakonserwowało w tej epoce. Natomiast ta epoka to jest trzech zawodników polskich, którzy robią różnicę i którzy są w stanie zapanować nad szatnią, żeby przychodzący z zewnątrz zawodnicy dostosowali się do warunków gry. Niestety dzisiaj już tego nie mamy. To znaczy dzisiaj szatnia nie jest rządzona przez tych ludzi, którzy była rządzona 3 lata temu, 2 lata temu, a jeszcze nawet rok temu. I w związku z tym my się skupiamy cały czas na trenerze. I wiadomo, to jest coś, co widać, to co widzimy na czasach, coś widzimy gdzieś, w miejscach widocznych w czasie meczu. Natomiast myślę, że nikt z nas nie do końca wie, co się dzieje w szatni i w tych ich układach personalnych.
Czy to jest problem Stelmetu może?
I to, czyli to jest problem każdej drużyny. Bo to jest problem też Anwilu. Widać to gołym okiem. Ja mogę to powiedzieć, oceniam to. Nie jest ta skala, co u nas, ale to też jest problem. To jest problem na dłuższą metę każdej drużyny, gdzie mamy dużą grupę samców alfa i to jeszcze bardzo mocnych ego. I powiem tak, niektórym drużynom jest łatwiej, bo dołączyli ci samcy alfa dopiero przed okienkiem, tak, czyli w marcu. Więc oni wszyscy jeszcze żyją w tym miesiącu miodowym. Gdyby wszystkie drużyny, te, które są dzisiaj na pierwszych czterech miejscach, były w tym składzie od początku sezonu, to byśmy różne dziwne rzeczy widzieli.
A nie miał pan ochoty w pasi któregoś samca alfa pogodzić?
Powiem szczerze, był na to czas. Wydaje mi się, że dzisiaj to jest stracona tylko siła zespołu. Dzisiaj lepiej takiego samca, który nie chodzi w parze, po prostu posadzić na ławce.
Dużo ma pan takich samców, takich, którzy rozbijają to ten zespół?
Znaczy, wie pan co, mi się wydaje, że tych, którzy rozbijają, mam 11. Jedynie, który nie rozbija, to jest pana ulubieniec, czyli Hernandez.
Nie zapytałem, chociaż to jest najdziwniejszy transfer świata, jak dla mnie w dalszym ciągu.
Proszę się pytać trenera. Ja myślę, że z mojego punktu widzenia jest to zawodnik, który robi mi najmniej problemów, jeżeli chodzi o rozbijanie czegokolwiek. Natomiast zgadzam się, że nie uda nam się stworzyć z grupy indywidualistów drużyny, jeżeli oni się nie podporządkują celowi najważniejszemu.
A to jak pan patrzy, że Legia wyrzuciła trenera, ja nie mówię o wyrzucaniu trenera w tej chwili, tylko o rzeczywiście rewolucji wstrząsie, czyli o wyrzuceniu samca alfa na przykład, nie pomyślał pan, kurczę, a może my spróbujemy rzeczywiście takiego samca wyciągnąć i może po wyciągnięciu takiego jednego ten zespół zacznie inaczej funkcjonować?
Wie pan co?
Oni na 6 meczów przed końcem ekstraklasy.
Rozmawiamy na temat tego, co trzeba zrobić mniej więcej od miesiąca grudnia. I powiem szczerze, że mi już język boli od gadania, tak? Więc efekt jest taki, że podjęliśmy decyzję, że zmieniamy trenera. Jak podjęliśmy decyzję, że zmieniamy trenera, to niestety albo stety poszliśmy w jakąś drogę, tak? Mhm. Dzisiaj można powiedzieć, co by było, gdybyśmy zamiast trenera Gronka zmienili pół drużyny. I może to byłoby i tak lepsze. Natomiast to jest dla mnie gadanie bez sensu. My naprawdę mamy, wydaje mi się, i teraz kończąc, tak, dobrą drużynę, dobrych zawodników, fajnych chłopaków, każdy z nich z osobna jest naprawdę bardzo inteligentnym i super gościem. którego chciałbym mieć w drużynie w tym roku, jak i w następnym. Natomiast problem polega na tym, że jak się zbiorą na boisku, to właśnie jest kwestia pewnej hierarchii. No i tu można powiedzieć, że jest tak, jak jest. Jeżeli ten sezon skończymy źle, to będzie nasza wina. Jeżeli skończymy dobrze, to będzie nasza zasługa. Natomiast powiem tak, no i co z tego? Na końcu dnia to i tak jest nasza drużyna. Nie mamy drugiego życia, nie mamy trzeciego życia i możemy się na drużynę obrazić, możemy tym chłopakom nie dawać wsparcia, możemy mi nie dawać wsparcia, klubowi i tak dalej, tak dalej. Możemy, nie wiem, zacząć kibicować piłkarzom futbolu amerykańskiego, bo to jest świeża, fajna dyscyplina, możemy tam się realizować. Natomiast ja na koniec tylko zawsze powiem, w której dyscyplinie życia Zielona Góra była w stanie walczyć z takimi potęgami w swoich dziedzinach jak Barcelona, jak Panathinaikos, jak Olympiakos.
No i pachnie końcem epoki rzeczywiście jakiś, tylko zastanawiam się ciągle, co ten koniec jest, oznacza, ale to nie jest, dzisiaj pewnie na to mi pan to nie odpowie.
To jest koniec epoki, no bo wiek, że tak powiem, zamyka każdą epokę, tak? I generalnie, jeżeli zawodnicy, wszyscy to mówimy, że są wiekowi, no to są wiekowi. To tego się oszukać nie da, tak? Oczywiście można przedłużyć jeden sezon jeszcze, można jeszcze robić reliftingi, ale coś się kończy i teraz...
To ile się zmieni z tym patent zawodników
ten, nie, ten patent, który... To nie chodzi o to, że się ilu zawodników się zmieni. Pytanie jest, co będzie w przyszłym roku generalnie, w którą stronę my chcemy pójść. Ja takie pytanie zadaję od 2-3 lat. Oczekuję trochę od środowiska większego wsparcia w szukaniu innych alternatyw, no bo Zielona Góra nie ma silnych podstaw do tego, żeby być mistrzem Polski w koszykówce przez 20 lat. Nie mamy nic, począwszy od dużej demografii, dużych pieniędzy, ani...
Przemysłu tu nie ma za bardzo.
Ani wielkich dzisiaj osiągnięć, jeżeli chodzi o kształcenie młodzieży.
Okej, okay, to na inną rozmowę to zostawmy.
To jest wszystko razem. To ta piramida u nas jest bardzo, bym powiedział, wysoka i wąska. Ona powinna być szersza na dole. I teraz budowa hali, otwarcie hali, młodzież, która się garnie do SKM-u, super projekt. My musimy kupić trochę czasu, żeby nas dogoniły sukcesy nie tylko i wyłącznie przez to, że będziemy brali zawodników, ale będziemy ich wychowywali. To cały czas jest proces, który trzeba robić. Ja oczywiście mam tylko jedno życie, jeszcze mam firmę, jeszcze mam życie rodzinne, jeszcze mam inne rzeczy, więc nie mam zamiaru się zajmować wszystkim. Natomiast myślę, że wielu partnerów się koło nas znalazło, który każdy, biorąc pod uwagę następny element tej większej układanki, zbuduje taką koszykarską piramidę. I jeżeli my będziemy przez wiele lat w stanie utrzymać się, tak jak Asseco, tak, na powierzchni, nawet jak przyjdą słabsze finansowe momenty dla pierwszej drużyny, to mogę powiedzieć, żeśmy wykonali to zadanie. Tak? Dzisiaj co możemy zrobić? Wspieramy tą drużynę. Ja jestem wewnętrznie przekonany, że zdobędziemy tego mistrza. Może to będzie najtrudniejszy mistrz w naszej historii. Może poza pierwszym w 2013 roku. Podobna atmosfera, podobne walki. Walczyliśmy wtedy z silniejszymi od siebie drużynami i byliśmy w stanie wygrać. Dzisiaj mamy fajnych chłopaków, im trzeba wsparcie i teraz na koniec tylko powiem tyle, tak? Od nas, od kibiców, bo jeden mecz, który mi się bardzo podobał, to był mecz ze Szczecinem, w którym widać było, że chłopacy też w pewnym momencie się trochę złamali, ale wyrzucenie kibica paradoksalnie z sali, zjednoczenie się kibiców wokół drużyny, danie im wsparcie, co dało efekt, że było czuć, że my wygramy ten mecz.
To może częściej do szatni pan powinien chodzić, bo to było słynne po tych słynnych wizytach w szatni, dyskusjach, debatach. Wiem, że pan był potem jeszcze przed Turowem, prawda? Ja i myślę, niestety z tym Turowem zaraz przegraliście. Może trzeba iść znowu potrząsnąć, iść do szatni, podyskutować, pogadać.
Nie, tu jest całkiem co innego. W czasie meczu wsparcie przez kibiców. W czasie meczu, w tym meczu ze Szczecinem...
Nie, ja rozumiem o kibicach, mówię, natomiast przechodzę do zawodników, do tego złączenia zawodników.
Tylko, że mecz i każda dyscyplina sportu dzisiaj to jest coraz bardziej psychologia. To jest fizyka, to jest taktyka, ale to jest przede wszystkim psychologia. I tutaj jest najważniejsza kwestia, tak? Wydaje mi się, że ta drużyna, jak żadna wcześniej, potrzebuje wsparcia silnego ze strony kibiców. I druga kwestia, że przy silnym jakby ataku z zewnątrz ona nie reaguje, że się zamyka, tylko się rozdziela. Czy to przez sędziów, czy to przez kibiców drużyny przeciwnej, czy przez drużynę przeciwną. Ona po prostu, tak mówiąc po ludzku, pęka. Tak?
I nie potrafi się skleić, tak jak
zamiast
mówiłem.
Zamiast się trzymać razem. Natomiast wydaje mi się, że playoffy też to jest to, że pewne rzeczy przejdą na drugi plan. Natomiast dzisiaj z perspektywy tego przegranego meczu mogę powiedzieć tak, że nic się wielkiego nie stało, bo czy jesteśmy z czwartego, czy z trzeciego miejsca, to nie ma dużego znaczenia. Niektórzy nawet mówią, że polowaliśmy na to czwarte, bo nam Anvil bardziej
polował. Leży. Anvil was chciał wypchnąć z czwartego, mówią
z
też.
Z tego,
tak?
Co wiem, to wszyscy chcieli nas wypchnąć. To jest to, co mnie cieszy w tej całej zabawie, że każdy przede wszystkim w pierwszej opcji miał nie grać ze Stelmetem. Tak? Cokolwiek, tylko nie grać ze Stelmetem. Każdy inny przeciwnik był lepszy niż Stelmet, więc to świadczy o tym, że się nas boją. Musimy wykorzystać to, natomiast cały czas będę się upierał przy jednym. Musimy być razem. Jeżeli tu dzisiaj będziemy razem jako drużyna, team, sztab trenerski, klub i kibice, wygramy. Jeżeli się podzielimy, to na pewno przegramy. A szczerze powiedziawszy, będziemy mieli dużo czasu na pewno jeszcze, żeby rozmawiać. Ja myślę, że też na końcu dnia to, co powiedziałem o końcu tej epoki, to nie jest wymysł. To jest po prostu naturalna sytuacja i to nie chodzi o to, żeby to brać źle, bo ja myślę, że z końca, zawsze na końcu się tworzy też pewien początek, więc będzie nowa szansa na nową drużynę, na bardzo mocne przekonfigurowanie pewnych rzeczy po to, żeby następne kilka lat mieć następną radość z drużyny, bo tak jak powiedziałem, patentem było trzech muszkieterów. Pamięta pan te moje narzekania, że oni tak kochają morze? Żaden patent nie jest wieczny, bo na każdy patent wymyślą nowy patent.
Dogrywka.
Taka rzecz, Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu NEI BC Zielona Góra. I od tej aktualnej sytuacji szerzej poszliśmy z koszykówką w mieście. Cały czas się zastanawiam, do czego przygotowuje nas Janusz Jasiński, mówiąc o tym końcu epoki, o tym, że coś się kończy, coś się zacznie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to chyba zobaczymy po końcu sezonu. Na razie, jak sam mówi, czekają nas bardzo trudne playoffy, już bardzo pierwsza runda. Trudna. Za chwileczkę udamy się do ćwierćfinalistów, do Stelmetu i do Rosy, do trenerów. Więcej dzisiaj o koszykówce. Będziemy ten temat kończyli, ale jeszcze dwójka trenerów. Najpierw asystent Andrzeja Urlepa, Arkadiusz Miłoszewski. Jego podpytujemy o Rosę Radom, bo on wczoraj po meczu w Toruniu, to było około godziny 21, wsiadł do autobusu, otworzył komputer i zaczął analizę gry Rosy Radom. I tak było dzisiaj właściwie przez cały dzień. Siedział przy tym komputerze. Udało mi się w cudzysłowie przerwać mu na kilka chwil. Więc co o tej Rosie mówi? Co ona gra?
A, wie pan, to grają dobrą koszykówkę. To znaczy, ta koszykówka tak naprawdę opiera się na rzucie, mniej na zawodnikach podkoszowych, bo tymi podkoszowymi, co ciekawe, w zespole Radomia to są Sokołowski, ewentualnie English. To znaczy, mówię podkoszowymi, bo grają tyłem do kosza, czyli gdzieś tam ten obwód, tak żeby, znaczy są, że tak powiem, wymienni, że Auda z Zajcewem grają raczej na obwodzie, rażą rzutem, tak jak Zajcew, a Auda gdzieś tam penetruje z góry, a na dole grają mali zawodnicy, to znaczy Sokołowski i wcześniej wspomniany właśnie przeze mnie.
Czyli takie oszustwa trochę, tak?
Troszkę oszustwa, ale no wie pan, w ten sposób gdzieś tam szukają swoich przewag, tak? Bo nie mają ogromnej siły, że tak powiem, fizyczności pod koszem na pozycjach 4-5, a mają tą przewagę na pozycjach 2 i 3, bo Sokołowski to jest taki zawodnik, który tak naprawdę tam gra od 1 do 4. Z musu tego, że tej pozycji nominalnej czwórki nie ma, bo Witka jest kontuzjowany i za niego gra Szymański, więc w takich decydujących momentach to Sokołowski gra na tej pozycji. Grają, wie pan co, no, oglądałem mecz, znaczy analizowałem mecz Iza Seko, bo już jestem, że tak powiem, po analizie tego meczu, analizowałem mecz z Lublinem, analizowałem mecz nasz, przede wszystkim też, który został rozegrany gdzieś tutaj, przegrany przez nas w Zielonej Górze. No i te mecze są do siebie podobne, tak? To oni nie forsują za bardzo tempa, grają cierpliwie, powoli. Harrow na tej jedynce się sprawdza, English jest super strzelcem, Sokołowski jest od wszystkiego, tak jak wcześniej powiedziałem. Zajcew też widać, że złapał formę, bo ta końcówka tej drugiej rundy i końcówka sezonu zasadniczego grana przez Rosę wyglądała naprawdę, naprawdę dobrze. Przypomnę, jeszcze przed początkiem tej rundy drugiej oni tam nawet nie byli w ósemce, a tutaj widać, że jakby się bardziej, że tak powiem, spieli, to nawet mogli powalczyć o czwórkę.
Proszę pana, a czy to będzie tak, według pana, mogę zaryzykować taką tezę, że będzie strzelnica? Bo oba zespoły no, słabo bronią, ma się wrażenie, jak się patrzy na statystyki punktowe. Natomiast strzelają także aż strach. 1,88 punktów średnio, drugi 87. Wysokie wyniki nam się szykują?
Wie pan co, no, statystyki na to, że tak powiem, wskazują, natomiast no to jest playoff, tutaj już myślę takiego szaleństwa rzucającego nie będzie, będzie raczej, mam nadzieję, że będzie raczej determinacja w obronie, walka o każdą piłkę i tutaj my postaramy się nie pozwolić Radomowi, żeby, tak jak wcześniej powiedziałem, te swoje przewagi wykorzystywał. A z drugiej strony, dlaczego nie? Chociaż ta strzelnica nam się troszkę zacięła, chociażby we Włocławku, tak? Bo no, zdobyliśmy dużo punktów, ale tam nie przypomnę. Że i chyba też, jeśli tak, dobrze liczę i ten mecz nasz ostatni w Toruniu też nie był jakoś rewelacyjnie, jeśli chodzi o rzuty z dystansu. Może punktowo to dobrze wyglądało, ale nie tak jak, że tak powiem, procentowo, bo tam chyba 5-20 bodajże trafiliśmy wczoraj w Torunie, mówię o rzutach 3-punktowych. Ja bym się nie spodziewał tutaj, wie pan, w tych meczach playoffowych z Radomiem jakiejś dużej strzelnicy, choć, tak wie pan, no to mecz meczowi nierówny, ale na pewno jakieś tam zmiany, jeśli chodzi o skuteczność, mam nadzieję, na naszą korzyść, a na niekorzyść Radomia nastąpią w tych meczach playoffowych.
A Stelmet zacznie bronić?
Wie pan co? Wczoraj miałem okazję odwozić Łukasza koszarka po meczu właśnie w Toruniach, wyszliśmy na parking i tak podwoziłem go pod dom i on powiedział, że już dzisiaj idzie na rzutowy trening indywidualny i powiedział, że teraz się dla niego zaczyna sezon tak naprawdę. Znaczy może nie tak, ale teraz się zaczyna prawdziwy sezon, to co pokaże i że tak powiem, cały zespół. Ja myślę, że to się przełoży na cały zespół, bo no, kto jak nie kapitan powinien, że tak powiem, dać sygnał do tej ciężkiej i mocnej walki w obronie i mam nadzieję, że tak będzie.
To ławka trenerska Stelmetu NIBC Zielona Góra, teraz ławka trenerska Rosy Radom. A właściwie ławeczka w siłowni teraz, bo do Wojciecha Kamińskiego, trenera drużyny z Radomia, dodzwoniłem się po południu i on był właśnie na siłowni. Ale 3 minutki sobie pogadaliśmy. Mam nadzieję, że jakościowo uda wam się wszystko wyraźnie usłyszeć.
Pan się cieszy, że na Stelmet wpada w tym ćwierćfinale, czy tak ma pan twardy orzech do zgryzienia teraz?
Nie, no nie można się cieszyć. Czy może tak, wybór nie był za duży, więc sami jesteśmy sobie tego winni.
Można się było ułożyć w ostatniej kolejce na przykład.
No nie. To nie ja i to nie my. Nie, to ja zawsze twierdzę, że trzeba grać normalnie i brać to los i życie daje.
W lidze mówią, nie tak ma, w kuluarach się mówi, że nikt nie chciał trafić na ten Stelmet i uciekali niektórzy przed nim wręcz.
No, tak oglądając niektóre mecze Stelmetu też ma takie wrażenie.
Okej. No to jakie wrażenia przed meczami ze Stelmetem w takim razie? Co tam w duszy gra, że tak powiem?
Na pewno bardzo wymagający rywal, który z potencjałem ludzkim i umiejętności ludzkie przewyższają całą ligę i to nie ma w ogóle dwóch zdań. Kadrowicze, bardzo dobrze zawodnicy zagraniczni z doświadczeniem, ograniem, wiedzą jak wygrywać play-offy, doświadczenie, weterani, więc a wszystko, co się ma przydać w graniu play-offowym, to można uważać w składzie Stelmetu.
A jednak pan potrafił pokonać Stelmet i to w Zielonej Górze?
Tak, ale to nie jest tak, że my jesteśmy na straconej pozycji. Chcemy walczyć, chcemy bić się, natomiast też trzeba docenić klasę rywala. A pomimo tego, że też powiedzmy sobie szczerze, ostatnim czasem ta gra Stelmetu nie wyglądała najlepiej. Bo grają część mecz, kwartę, dwie kwarty i później coś się dzieje. Natomiast na pewno potencjał i umiejętności, możliwości zdecydowanie największe widzę.
To ja jeszcze szybciutko, bo tam już te ciężary słychać powoli. Będzie strzelanina, bo oba zespoły tak po dużo punktów zdobywają i dużo punktów tracą.
Myślę, że nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No ja bym wolał, żeby nie było strzelaniny. Natomiast jeden zespół i drugi jest tak personalnie się poukładał, że ta obrona nie jest na poziomie tego, co było, nie wiem, na dwa lata temu w finale, gdzie drużyny rzucały po 50-60 punktów za mecz.
No właśnie, ja się zastanawiam, czy to zawodnicy tak lubią rzucać i tak ofensywnych w tej chwili oba zespoły mają graczy, że nie myślą o obronie, czy co?
Nie, to myślę, że to troszkę, żeby grać w obronie, to nie tylko umiejętności, ale to są też inne rzeczy i uwarunkowania. Na pewno trzeba mocno chcieć. Na przykład u nas na niektórych pozycjach brakuje właśnie dobrych defensorów a wiadomo, że jest się tak dobrze broniącą drużyną, jak najsłabszy zawodnik tej drużynie broni.
To prawda. No co ja mogę dodać? 17:45, czwartek, mecz numer 1, ćwierć finału Polskiej Ligi Koszykówki z Telmetem ABC Zielona Góra, Rosa Radom. Sobota, mecz numer 2, ćwierć finału Polskiej Ligi Koszykówki z Telmetem ABC Zielona Góra, Rosa Radom. 17:45 w hali CRS, oczywiście oba mecze, a później we wtorek o godzinie 17:45 mecz numer 3, Rosa Radom z Telmetem ABC Zielona Góra. Gdyby potrzebny był czwarty mecz, to w czwartek o godzinie 20:00 to spotkanie będzie grane w Radomiu również, a gdyby potrzebny był piąty mecz, no to już proszę Państwa będzie 6 maja w niedzielę, ale mam taką cichą nadzieję, że Stelmet szybciej tę serię zakończy zwycięsko. Dogrywka.